najpierw była książka, czyli Pismo Święte, teraz mamy obraz.
No właśnie, i to zbieram to w całość i przeżywam to tak bardzo. Przychodzę do pokoju i potrzebuję chwili ciszy. Chwili ciszy, żeby ten obraz sobie poukładać, żeby zapamiętać z każdej jak najwięcej. Każdego interesuje też co innego.
Na pewno myśli będzie na długo. Pewnie będziemy wracać rodzinnie do tego wyjazdu.
Ja myślę, że nie trzeba aż tyle zdjęć, bo robimy gdzieś mnóstwo zdjęć, potem ich nie oglądamy. Ale zdjęcia, które trzymamy w sobie, to są najważniejsze.
Chwała Panu za to, że w tych dniach nie musieliśmy używać słowa tam, w Jerozolimie. Chwała Panu za to, że w tych dniach nie musieliśmy używać słowa tam, w Betlejem, tam w Nazarecie, tam na Kalwarii, tam w grobie pańskim, ale dane nam było, jak powiedział Ojciec Święty, używać słowa tutaj.
Wskazywał drogę w noc i dzień, kroczył przez pustynię z ludem swym, drogą dzikich głosów pośród szarych skał. Kto wielbłądy poił wodą z gór i nakrywał na pustkowiu stół, karmił karawanem manną wiele lat.
Proszę Państwa, jesteśmy w katolickiej części.
Bazyliki Bożego Grobu.
Po czym to poznać? A popatrzcie na podłogę. Jaka ładna marmurowa. Bo my katolicy mamy pieniądze. Gorzej z wiernymi czasami, ale pieniądze
na... Francuskiej i ruskiej też ładnie.
Proszę Państwa, to tak, to oni też mają pieniądze.
Jeszcze większe.
Proszę Państwa, zobaczcie, to tak naprawdę ta kaplica została urządzona w 1968 roku. Ten rok był bardzo ważny, bo w 1967 w ramach tzw. wojny sześciodniowej to przestało być jordańskie i zaczęło być pod kontrolą Izraela. I wtedy zaczęto o tym na tyle mówić w świecie, że pojawiły się środki. Pojawiły się masa pielgrzymów, bo tylko jedno państwo trzeba było odwiedzić. I te środki wykorzystano i do badań archeologicznych różnych, i do inwestycji. Tu oczywiście te inwestycje idą cały czas. Jeszcze do niedawna, parę lat temu, jakbyście byli... No, 5 lat temu, to jeszcze tu byłyby organy. Za tym Chrystusem Zmartwychwstałym. Tam jak teraz ta krata. A teraz organy mają piszczałki z boku. Pozostały wymienione chyba 5 lat temu albo 4 lata temu, już tak dokładnie nie pamiętam. Piszczałki organowe przesunięte w nowe miejsce, te zniknęły. Tu zaś siedzi organista dalej, po staremu. Ponieważ jedyny kościół, który posiada organy w kościele, to właśnie katolicy. Jesteśmy w kaplicy, bo ta podłoga wyznacza teren kaplicy. W kaplicy Marii Magdaleny. Pamiętacie na pewno, jak Maria Magdalena przychodzi do grobu, tam jest grób, widzi pusty. Nie ma Chrystusa. Przerażona ona, która była tak blisko Niego, tak bardzo zapatrzona w Mistrza i nagle, gdzie jest Jego, nagle widzi ogrodnika. I mówi, człowieku, jeżeli to Ty wziąłeś ciało, to powiedz, gdzie go dałeś, żebym go wzięła. A on się obraca i mówi, Mario. I ona nagle widzi, że to nie jest ogrodnik, tylko Chrystus. I mówi do niego słowo, Rabbuni. I wiecie, co to słowo oznacza? To słowo w Polsce nie istnieje. Tu niestety mogę powiedzieć, bo tu podobno ktoś jest, kto się przyznawał, że jest nauczycielem. Rabbuni to jest jedno słowo, kochany nauczycielu. U nas żaden nauczyciel nie jest kochany. Nie mamy takiego jedynego słowa. To znaczy jest to tak rzadkość, jest to taka rzadkość, że nie wypracowaliśmy jedynego słowa, które by to oddawało, bo to się rzadko zdarza. Tymczasem tutaj, w tym świecie, kiedy jest wzorzec, kiedy zawsze uczeń i mistrz, uczniowie i mistrz, to ten nauczyciel w pewnym momencie przechodzi tą barierę i staje się kimś bardzo bliskim i wtedy jest potrzebny rabbuń. Bo to jest nie tylko nauczyciel, ale też i wzorzec wtedy, taki po prostu ten, którego się chce naśladować. Nie tylko słuchać, nie tylko przejmować wiedzę, ale również naśladować. Wyobraźcie sobie, że tu był stary kamieniołom. Mówiłem już wam o tym kamieniołomie. Zobaczcie państwo, tu to widać. Widzicie te fragmenty wyrwanych bloków skalnych? Jak wyglądała praca takiego kamieniołomu? Wykuwano najpierw z jednej strony kawałek miejsca, gdzie ten kamień miał być wybity, później wyżłabiano od poziomu na poziomo, rowek robiono i otwory przy pomocy specjalnego świdra metalowego w głąb, tu mamy ślady po tych świdrach, w te otwory wbijano kołki drewniane i następnie zalewano to od góry wodą, ten rowek, i co chwilę tej wody dolewano. Woda wsiąkała w drewno, drewno pęczniało i wyrywało blok skalny. Następnie ten blok skalny, który był wyrwany, jednak nieforemny, obrównywano do właściwego wstępnego kształtu i gdzieś dlatego zawsze przy takim kamieniu były sterty z łąków różnych fragmentów kamieni, bo to trzeba było obrobić wstępnie i szło na sprzedaż. I następny. W pewnym momencie dochodzono, tak jak tutaj, do takiej głębokości, że dalej to już się nie opłacało. Za drogie było wyciąganie kamienia z takiej ziemi, z podziemi, za dużo pracy, gdzie można było gdzie indziej kamień taniej pozyskać. A więc to opustoszało. Ale w tych głębokich wyrobiskach, gdzie kiedyś była dobra skała, co zrobiono? Tu, proszę państwa, zrobiono cysterny. Czyli zbiorniki na wodę, skoro już były takie kamienne zbiorniki, to żaden problem skierować wodę. I tak tu było, skoro na górze były ogrody w dawnych kamieniołomach, to trzeba było te ogrody podlewać. A więc musiał być zbiornik wodny. I teraz, proszę państwa, mamy świętą Helenę, która tutaj przybywa w 324 roku. Święta Helena ma wielkie marzenie, żeby znaleźć jak najwięcej relikwii związanych z męką Jezusa Chrystusa. I ma sen, w którym mówią jej aniołowie, że w cysternie nieopodal Kalwarii znajduje się Krzyż Święty. Nakazuje poszukiwania, znajdują tutaj trzy cysterny obok Kalwarii. Te cysterny, to tylko po tym widać, że cysterny, że jest płyta zasklepiająca i w środku jest już właściwie scalony muł. Bo wiecie państwo, że jak cysternę trzeba ją wnosi wszystko i ten osad wchodzi. Tymczasem w 1944 roku zrobiono mury dookoła. Te cysterny straciły rację bytu, zapomniano o nich, bo zapomniano o ogrodach. Ogrody zostały zabudowane i w związku z tym zamulone były do końca. Trzeba było je odkopać i w jednej z tych trzech cystern znaleziono trzy belki krzyża, trzy belki drewniane. Ale dlaczego mówię, że krzyża? Ponieważ znaleziono również titulus, czyli drewnianą tabliczkę, gdzie w trzech językach było napisane krzyż i król żydowski. A więc było wiadomo, ten titulus, że tu jest Krzyż Święty, ten titulus został wzdłuż tej tabliczki przecieniony na pół. Połowa trafiła do Konstantynopola, połowa do Rzymu. W Rzymie, jak ktoś z was będzie kiedyś w Bazylice Krzyża Świętego na Lateranie, to może ten titulus zobaczyć, bo tam jest wystawiony cały czas jako relikwia. Pojawiło się wtedy pytanie, która z tych belek, i ówczesny biskup Jerozolimy podpowiedział Helenie, tu obok jest osoba w agonii, umierająca. Zanieśmy te trzy belki, dotknijmy. I faktycznie jak jedną belką dotknęli, to ta osoba nagle wstała zdrowa. Uznano, to jest przekazane od Boga, że to jest belka Krzyża Świętego. Jeden z tamtych drugich belek też jest w tej Bazylice Krzyża Świętego, bo uznano, że to jest belka dobrego łotra. Nie wiemy, jedna z nich pewnie była tego lepszego łotra, więc tam akurat jest jedna, nie wiem, gdzie druga trafiła. W każdym razie no, tam trafiła do Rzymu. I ten krzyż od razu zdecydowano, że tą belkę potnie się na kawałki. Często w przewodnikach, szczególnie protestanckich, słyszymy, że tych kawałków jest tak dużo, że można by zrobić kilka krzyży. Tymczasem no, całkiem niedawno, bo chyba 7 lat temu, jeden z doktorantów katolickich zrobił badania. Wszystkie relikwiarze Krzyża Świętego na całym świecie, które o których słyszał, znane, prosił, żeby podano wymiary dżazgi. Zebrał to razem, komputerowo policzył i wychodzi, że jest około 17 kg Krzyża Świętego na świecie. Tych wszystkich relikwiarzach, wszystkie razem relikwie to jest 17 kg, a belka ważyła 35 do 40 kg. Więc może jednak kilku krzyżów się nie da z tego zbudować. Oczywiście on już nie sprawdzał wszystkich innych rzeczy dotyczących tam, czy to jest to samo drzewo, to są ciężkie badania, żeby to robić. Ale proszę Państwa, miejmy świadomość, że wcale tak dużo tych relikwii Krzyża Świętego nie ma na świecie. I teraz w miejsce odnalezienia na górze nad nami był ten potężny martyrion i wtedy od wejścia były schody w dół do miejsca odnalezienia i kaplica odnalezienia Krzyża Świętego. Krzyż Święty odnaleziono tam, tabelka, gdzie te świece świecą, na tym małym intarsie. I tu obok taki jeszcze średniowieczny fresk, fragment zachowany w tej dawnej kaplicy. I proszę Państwa, ta kaplica, jak to wszystkie były podziały, została również podzielona. To miejsce zostało pod opieką kościoła gruzińskiego. Ile była pod opieką kościoła gruzińskiego do XVI stulecia. W XVI stuleciu zajmują to Turcy. Turcy nienawidzą Gruzinów. I w związku z tym kościół gruziński przestaje istnieć na terenie Imperium Tureckiego. Albo ci ludzie wyjeżdżają, albo giną. Ci Gruzini tutaj, którzy są, przekazują to jako dzierżawę Ormianom. Niech się tym Ormianie zajmują, to niby jak Gruzini kiedyś wrócą, to odbiorą. No i nie wrócili, ale w 1968 roku przyjechał tutaj cesarz Franciszek Józef I, który znowu był skłócony z Rosją i Gruzini wiązali wielką nadzieję, że pokona Rosjan doprowadzi do niepodległej Gruzji. I dlatego przekazali mu tą kaplicę. A on przekazał Franciszkanom. Także ona jest teraz w rękach Franciszkanów. Ale pamiętamy, było to w roku 1868. Status quo, ten dokument porządku nabożeństw był z 1757, czyli ponad 100 lat wcześniejszy. I dlatego tu w tej chwili można tylko w święta związane z krzyżem odprawiać msze święte katolickie. Czyli we wrześniu, 14 września, jak jest podwyższenie, czy też lepiej może brzmi chwały Krzyża Świętego, bo to mniej więcej to samo oznacza, a 3 maja, kiedy my mamy Matki Bożej, kiedy jest święto odnalezienia krzyża i które tu w Jerozolimie, w miejscu odnalezienia krzyża jest dalej czczone. Chociaż w kościele gdzie indziej zniknęło. Ale tu cały czas funkcjonuje i wtedy 3 maja tutaj też stają, nagle tkaniny się umieszcza, osłania, piękny tron przychodzi patriarszy, bo patriarcha tu przychodzi wtedy na mszę świętą, czyli biskup katolicki, biskup Jerozolimy, przychodzi kustosz, no bo to jest wtedy wielka uroczystość dla tego miejsca. A tak 3 maja. I proszę Państwa, zobaczmy, figura, która tutaj jest, jest też darem Habsburgów. Co ciekawe, podarował ją Maksymilian, cesarz, ten, którego później w Meksyku zamordowali, ale podarował ją zanim to jeszcze było franciszkańskie. I dlatego początkowo ta figura, która była podarowana dla bazyliki, stała u Ormian. Ale gdy tu Franciszek Józef, to Ormianie przekazali tą figurę świętej Heleny również tutaj. I dlatego w kaplicy odnalezienia krzyża znajduje się święta Helena. A tam z jednej strony herb, który jest herbem patriarchy jerozolimskiego, czyli arcybiskupa rzymskokatolickiego Jerozolimy. I zobaczcie, tiara, a pod nią krzyż jerozolimski. Tiara, czyli biskup Rzymu, czyli papież. A tam z drugiej strony herb Habsburgów, czyli Austro-Węgier ówczesnych, gdzie również jest też herb Galicji w tych herbach umieszczony. I chodźmy, proszę Państwa, wyżej do kaplicy świętej Heleny. To jest kaplica świętej Heleny, wybudowana przez krzyżowców. W związku z tym, jak to było, wyrzeźbienie kapitelu kolumny przy pomocy dłuta i młotka, to był wielki koszt i wiele czasu. Dlatego tu wykorzystano kapitele z innych miejsc. Nie wiemy z jakich, być może z Bazyliki Nea, gdzie był ten największy kościół, bo to były takie duże kapitele. W każdym razie jakichś ruin tutejszych podniesiono kapitele kolumn i umieszczono tutaj, trochę je ociosując, żeby pasowały do kolumn tutejszych. Ale już wyglądają pięknie. Tam na górze byliśmy. To tam jest ten klasztor, który jest w tej chwili. pustelników etiopskich. To jest na dachu tej bazyliki, tej kaplicy świętej Heleny. To tak, żeby sobie uprzytomnić, gdzie jesteśmy. Ja wiem, że to tak ciężko sobie teraz zauważyć. I proszę Państwa, należy to do kościoła ormiańskiego. To wprawdzie kaplica świętej Heleny, ale tak naprawdę w tej chwili już świętej Heleny tutaj jest coraz mniej z roku na rok, czy tam z pokolenia w pokolenie, ponieważ właściwie w tej chwili przemieniło się to w kaplicę Grzegorza Oświeciciela. W głównym ołtarzu jest Grzegorz Oświeciciel i tutaj na tych trzech obrazach Grzegorz Oświeciciel. Kim był Grzegorz Oświeciciel? Grzegorz Oświeciciel był synem jednego z najwybitniejszych w III wieku arystokratów ormiańskich. Jego ojciec zbuntował się przeciwko władzy i w zamian za to cała rodzina musiała uciekać z Armenii. On jako chłopak nawrócił się, został mnichem, a później biskupem. Jak zmarł i zmieniła się władza, wrócił do Armenii jako biskup chrześcijański, żeby tam nawracać Ormian. Został jednak osadzony w więzieniu. Nie dlatego, że nawracał, ale dlatego, że przypomniano sobie, kim jest jego ojciec. Trafił do więzienia, siedział w lochu i tam nauczał. I tam było przy jego nauczaniu mnóstwo cudów. I gdy siostra ówczesnego króla Armenii, Tytrydatesa III, zachorowała i żaden lekarz nie potrafił jej pomóc, a on się dowiedział, że tam jest ktoś, kto robi cuda, to wysłał swoją siostrę do więzienia. I on nauczając w więzieniu, tu jest pokazane, że siostra, widzicie, on taki trochę porozbierany, no bo w lochach naucza, tutaj są pochodnie, uzdrowił siostrę króla. I król pod tym wrażeniem przyjął chrzest z całym dworem i ogłosił, że Armenia staje się państwem chrześcijańskim. To jest rok 301. Pierwsze państwo chrześcijańskie na świecie to Armenia. I dlatego obok mamy drugi wizerunek, chrzest Tytrydatesa III wraz z całym dworem, a następnie budowa pierwszego kościoła w Eczmiadzynie. To tam umieszczone. Dalej te obrazy, które są gdzieś tutaj po bokach, przypominają sceny z historii Armenii. Proszę Państwa, co ciekawe, tutaj w okresie międzywojennym umieszczono tą mozaikę przed nami. Ta mozaika, która przypomina Armenię, jej związki z kościołem, to zobaczmy, mamy najstarsze kościoły w Armenii, ale tu przed nami taka łódka. Co to jest za łódka? Kto rozpoznaje?
Ararat.
Łódka to jest Ararat?
Nie.
Koniak to jest?
Z góry Ararat, nie? Z potoku.
Arka Noego, no, która się zatrzymała na świętej dla Ormian górze Ararat. Ararat, no. Ale ta mozaika jest umieszczona.
Ale było kiedyś w tym Armenii.
Sam nasz przewodnik Aram mówi Ararat, ormiańska góra pod okupacją Turcji. Więc to tak, żebyśmy sobie zdali sprawę, dla Ormian ona jest cały czas święta. A teraz zobaczcie, ta inskrypcja tutaj przypomina, że właśnie w czasie I wojny światowej 1,5 miliona Ormian zostało wymordowane przez Turków.
Pomnik jest tam, bo ja byłam...
No, w różnych miejscach to przypominają, Turcy nie wierzą w to, że... Znaczy, zaprzeczają temu. Ale jak mogą nie zaprzeczać, kiedy wymordowali ich młodoturcy? Tych, na których czele stał Atatürk, twórca potęgi Turcji.
Proszę Państwa,
jeszcze w środę. Się tam. Mam do Was pytanie. Który dzisiaj jest dzień pielgrzymki?
Ostatni.
Nie, ale numerek podajcie.
8.
8.
Na pewno?
8.
Słuchajcie, świetnie, pamiętacie. Większość grup tutaj dostaje, zastanawia się przez dłuższą chwilę, który to dzień. Bo tyle wrażeń, że się to wszystko miesza. Ale wy przez to, że ostatni dzień, to już bardziej pamiętacie. Dlaczego tak mówię? Popatrzcie, my w 8 dni tyle żeśmy widzieli. Tymczasem jakbyście tu przyjechali w średniowieczu, to taka podróż z Polski to minimum pół roku. Na dodatek przed wyjazdem każdy pielgrzym sporządzał testament, bo wracała 1/3 tych, co wyjeżdżała. 2/3 umierało po drodze. Jak już ktoś tutaj przyjechał, to już wtedy to był wysiłek, taka pielgrzymka. Jak ktoś już docierał w czasach, kiedy to należało do muzułmanów Jerozolima, to wtedy pojawił się zwyczaj, żeby za ofiarę, którą tu zostawiał, umieszczono na ścianie, mnisi wykuwali malutki krzyżyk. To jest jeden pielgrzym, anonimowy krzyżyk, bo średniowiecze to jest anonimowość. Proszę Państwa, rzeźbiarze, malarze się nie podpisują. Ja nie wiem, czy był ktoś z Was kiedyś na południu Hiszpanii w Semana Santa, czyli w Wielkim Tygodniu.
Tak, tak.
Wtedy chodzą takie procesje zakapturzonych ludzi. Wiecie, kto są ci zakapturzeni? Po Krakowie też tacy chodzili.
To grzesznicy.
Nie. Bractwa Miłosierdzia. Bractwa Miłosierdzia chodziły przez wieki zakapturzone. Dlaczego? Dlatego, że jakby pani potrzebującemu dała $100, to on by był pani wdzięczny i modliłby się za pani duszę cały czas. A pani by już swoją nagrodę odebrała. Ale jak pani by to dała zakapturzona i on by nie wiedział od kogo, to wtedy nagroda pani dopiero jest w niebie. I to było to myślenie, żeby, że w momencie, kiedy ktoś daje na zasadzie takiej, pomaga komuś, żeby to była pomoc bardziej anonimowa, bo inaczej się tworzy, przepraszam, że mówię, sieć swoich klientów. Po to się rozdaje pieniądze, żeby mieć poparcie inne. A jak ktoś to chce robić tylko dla zasługi w niebie, to robi to anonimowo.
Prawa no ręka nie wie, co czynimy.
No to tak, niech prawica nie wie, co robi lewica i tak dalej, według Ewangelii. I stąd tu się tych krzyżyków najwięcej zachowało. Ale pamiętajcie, w tamtych czasach, w średniowieczu, jak tutaj przyjeżdżało 100 pielgrzymów do 200 rocznie, to było wszystko. Więc dlatego tych krzyżyków aż tak dużo nie ma, ale trochę się ich zachowało. Popatrzcie, idąc do góry, ile ich jest i stańcie przy każdym po lewej stronie. Mówiliśmy już o takiej scenie, jak byliśmy w klasztorze Ecce Homo, że Jezusa posadzono na kamieniu. Korona cierniowa na głowie, trzcina w ręce, płaszcz czerwony na ramionach i padali, i ty taki owaki, obrażano go najgorszymi słowami. Wiemy, że czasem uderzenie słowem boli bardziej niż uderzenie ręką. I dlatego to miejsce nazwano kaplicą zniewag, czyli kaplicą, gdzie Jezusa, przypominającą, że Jezusa obrażano i znieważano na różne sposoby. Tradycja mówi, że Jezus siedział wówczas na tym kamieniu. Tradycja średniowieczna, to prawda, ale to taka funkcjonuje. I tu co jakiś czas można zobaczyć prawosławnych pielgrzymów, którzy przychodzą i przykładają ucho do ołtarza. Ponieważ krąży przekonanie wśród ludu, że jeżeli ktoś jest bez grzechu, czyli dobrze się wyspowiadał i przyłoży ucho, to usłyszy jęki obrażanego Chrystusa. Więc taką scenę tu można zobaczyć wielokrotnie, że ktoś słucha. Widzicie, proszę Państwa, tą ścianę i tą skałę za tym. Jaki ma kolor?
Czerwony.
Leciutko czerwonkawy. To skała Kalwarii. To jest skała Kalwarii. Co to znaczy Kalwaria? Kalwos po łacinie znaczy łysy. Czyli łysa czaszka, skała łysej czaszki, Golgota, łysa czaszka. W językach semickich szczyt góry to głowa góry. Pamiętacie, w języku polskim dół góry to stopy góry. Tutaj głowa, skoro bez roślinności, pamiętacie, mówiłem, że wam, że na Karmelu było porównanie krzewów do włosów, a tutaj była skała na górze. Jak skała, to czaszka, to łysa, bo nie ma żadnej roślinności. I oczywiście ta skała tutaj w górę to niecałe 5 metrów wysokości.
Był taki czas, że Chrystus sam, przebywał pośród nas. Teraz jest czas, gdy pragnie Pan, zamieszkać w każdym z nas.
Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi, przyjacielowi ludzkiego serca. Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi.
Był taki czas, ocierał Pan, płynące łzy dłonią swą. Teraz jest czas, gdy po poprzez łzy.
Gdy poprzez łzy mamy dostrzegać Jego twarz. Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi, przyjacielowi ludzkiego serca. Otwórzmy drzwi naszych serc Chrystusowi. Był taki czas,
gdy
Chrystus Pan
rozdawał radość wszystkim w krok.
Teraz jest czas,
gdy radość naszych serc
radością Jego właśnie jest.
Ramiona swe. Teraz jest czas,
teraz jest czas,
gdy z tabernakulum
na cały świat woła On. Nie usypiajcie serc, nie zatwardzajcie ich. Patrzcie na piękno wśród was. Zacznijcie jak ja, gdy żyłem wśród was. Otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi, przyjacielowi ludzkiego serca. Otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi.
Jeszcze Kalwaria.
Jesteśmy w tej chwili na poziomie szczytu Kalwarii. Kalwaria, wprawdzie tam jest szczyt za rogiem, no ale wszyscy tradycyjnie tu przechodzą, żeby się pokłonić miejscu, gdzie stał krzyż. Wprawdzie nie ma już skały, gdzie krzyż stał. Al-Hakim, jak kazał skuć, to na głębokość około 30 cm tą skałę zniszczono. Tak długo, aż był otwór do osadzenia krzyża, ta skała została zniwelowana i wyrzucona. Także już nie mamy tego rzeczywistego szczytu przed sobą, żeby można go było dotknąć, ale i tak jest to miejsce dla nas bardzo ważne. W tej chwili widzimy, jesteśmy, tu są wszędzie podziały. My jesteśmy w części katolickiej. A więc zobaczcie Państwo. Katolicy, czyli franciszkańscy. Ten kawałek, jak są te łuki, to jest połowa, to jest granica. I te mozaiki są w miejscu franciszkańskim. Tu mamy przedstawioną ofiarę Abrahama. Pamiętacie? Abraham z nożem, jego syn związany, a anioł zatrzymuje jego rękę i tu z boku baranek ofiarny. Tam dalej mamy niewiasty lamentujące nad losem Chrystusa. I w końcu scenę przybicia Chrystusa do krzyża. I tam jest, tu jest też stacja Drogi Krzyżowej przybicia do krzyża, bo tutaj jak się wchodzi, to jest stacja. I wyżej widzicie w mozaice w okręgu Chrystusa patrzącego na nas. I to jest jeden stary kawałek, to jest mozaika z czasów krzyżowców. A te wszystkie inne to z 1937 roku. Jak było trzęsienie ziemi, to wtedy reszta odpadła mozaiki. Tynku. I ten Chrystus został. Dlatego Chrystusa, jak nowe, otoczono owalem, żeby pozostawić to, co stare, a resztę zrobiono na nowo. I proszę Państwa, tam widzimy Matkę Bożą Bolesną. Pamiętacie, wspominałem Wam mowę, tej gablotce.
No i ołtarz,
to jest ołtarz franciszkański z 1555 przez Florenczyków wykonany, podarowany tutaj. I dalej, proszę Państwa, tam się skręca w lewo. I jest ołtarz główny prawosławny, gdzie u dołu jest plakietka z emaliami, ze złotem, z okrągłym otworem w miejscu, gdzie stał krzyż.
To można.
I proszę Państwa, tą plakietkę można dotknąć bez problemu. No i teraz, proszę Państwa, tu jest kolejka. No i co? I chyba będziemy stali, żeby tam dotknąć tego miejsca. Chcecie? To postoimy, a potem spotkamy się tutaj z przodu. Dobrze?
Przed schodami, tak? Tam tu, zejście na dół.
Czy na dole wolicie? Czy na Kalwarii? Tu może na Kalwarii. Tu na Kalwarii z widokiem. Ten kamień, który tu leży, to jest kamień z 1810 roku. Tak świadomie. Więc ciało Jezusa nie mogło tam leżeć. Ale jest to kamień upamiętniający namaszczenie Chrystusa. Pierwszy raz taki kamień postawili tu krzyżowcy. Ten jest trzeci z kolei. Ten z czasów krzyżowców został zastąpiony franciszkańskim w XVI wieku. Z intarsją, z ręką świętego Franciszka i z ręką Chrystusa. A potem z krzyżem, a ten zastąpi zniszczony w czasie pożaru, został zastąpiony tym. Jest czterech właścicieli w tej chwili tego kamienia, dlatego 8 lampionów, czyli Koptowie, czyli Ormianie, czyli prawosławni Grecy i Franciszkanie. I proszę Państwa, jest przepiękny zwyczaj, który mi się bardzo podoba, bardzo stary. Przyjeżdżają prawosławni pielgrzymi, przywożą taką białą chustę, jak widzicie po 2 dolarki ci tam po 3 kupowali. I tą białą rozlewają odrobinę oleju nardowego, a następnie tą chustą przecierają płytę. Potem tą chustę składają, zawożą do domu i chowają do szafy w jakimś miejscu. I w momencie, gdy pątnik lub pątniczka, którzy tu byli, umierają, to tą chustę kładzie się im na twarz. Żeby w ten sposób jego ciało miało łączność z ciałem Chrystusa tutaj. I to jest naprawdę piękny zwyczaj, jak gdyby pokazujący trochę sens tego pielgrzymowania, czyli zjednoczenie się choć przez chwilę z Jezusem. Jak ktoś pięknie powiedział, chodzenie dokładnie po śladach, żeby nasze stopy pasowały do śladów stop Jezusa. I proszę Państwa, no ale nie wszyscy ten zwyczaj rozumieją. Przychodzą tu tacy, którzy kładą tam na przykład dewocjonalia, żeby je poświęcić. No bo po co iść do grobu Pańskiego i stać tyle w kolejce, jak można tu położyć i wyjść. Są tacy, którzy widząc, że różne rzeczy kładą, to przychodzą, wyjmują portfel i kładą, żeby pieniędzy nie zabrakło. I powoli zaczyna się ze zwyczaju pięknego robić magia. I to też musimy sobie zdać sprawę, co to jest i co upamiętnia. Wiadomo, że gdzieś ciało trzeba było położyć i zawinąć w całun i namaścić, więc akurat tu pasowało krzyżowcom, żeby to miejsce upamiętnić. Teraz chciałem Wam dać czas wolny. Chciałbym, żebyś ten czas wolny mógł służyć do tego, kto chce, żeby wrócił do bazylki sam i gdzieś sobie przysiadł. Każdy z Was, ja wiem, że jest tam tłum ludzi, ale gdzieś spróbować znaleźć miejsce dla siebie, chociażby na 10 minut, żeby się pomodlić wreszcie w tej bazylice. Bo myśmy tylko biegli i oglądali, a na modlitwę nie było za bardzo czasu. Ale w takiej grupie, w takim tłumie nie da się modlić samemu, gdy jesteśmy, musi uważać, gdzie grupa. Więc żebyście chociaż te 15 minut znaleźli każdy, żeby się tam na te 15 minut wrócił i sobie sam w tym czasie się pomodlił. Tu jak wyjdziecie w tą stronę, to się ojciec pytał, Mateusz, tutaj są sklepy prawosławne z kadzidłem między innymi.
I Omara meczet.
Więc ja mówię, no tu jest meczet, to jest dawny klasztor franciszkański, który przerobiony jest na meczet Omara. Ale tu faktycznie jest dawny klasztor franciszkański, pierwszy był w tym miejscu. I zachowała się sala kapitularna, została zamieniona na meczet. Ale wracając w tamtą stronę, więc tam są sklepiki. W tamtą stronę, za tymi drzwiami, tam są drugie drzwi z tego dziedzińca. Po prawej stronie jest knajpka przy knajpce, jest tam kafejki, knajpki, można coś zjeść. Jeżeli pójdziecie w tamtą stronę, czy tędy, do pierwszej dużej strony w prawo, to dojdziecie do bramy Jaffy. Tam, gdzieśmy już kiedyś byli i tam można wyjść kawałek dalej. Myśmy byli przy Damasceńskiej, a tu jest brama Jaffy. Tu przed bazyliką 15:30, a potem podejdziemy do autokaru i pojedziemy autokarem do hotelu.
Mam wspaniały księży, ale po prostu ksiądz Piotr, ojciec Mateusz, no to nie mogli nam się trafić lepsi duchowi przewodnicy tutaj. Myślę, że...
To jakiś dar,
jestem zauroczona. To jest taka łaska dla nas, spotkać się z takimi duchowymi przewodnikami, a z drugiej strony z panem Stanisławem, który łączy wiedzę historyczną z Biblią i po prostu daje nam taki całokształt, pełne takie myśli do refleksji, wiedzy do refleksji, do zastanowienia się. I powiem wam tak, że wyjeżdżam w takim spokoju, w takiej równowadze, o którą no nie śmiałam nawet prosić. A jest spokój, równowaga, jest błogosławieństwo jednego i drugiego ojca i powiem tak, że aż trudno mi mówić i zebrać słowa na ten moment, bo mówię tak, tak to wszystko gdzieś jeszcze krąży, gdzieś jeszcze będą wracać na pewno myśli, będzie na długo, pewnie będziemy wracać rodzinnie do tego wyjazdu. Tyle było obaw z naszej strony, tyle było sytuacji, powiedzmy sobie, stresowych, a wszystko skończyło się tak pięknie, bo tak musiało być, bo to jest łaska i dar.
Złotówkę?
8 złotych.
8 złotych.
Pan ładnie mówi po polsku.
My father.
Where are you from?
From Poland.
Dobrze, mówię po polsku.
No wiem, to właśnie tata, tak?
Tak, tata.
No właśnie wiem, bardzo dobrze pan mówi po polsku.
Trochę, nie, trochę.
A skąd nauczył się pan polskiego?
Uczy się tutaj, sam.
Sam się pan nauczył.
Sam, tak. Bardzo trudny polski język.
Ale pan pięknie mówi i pięknie rozumie.
Tak, wszystko rozumiem, bo to trudne na pomoc mówię. Ja lubię język, mówię 7 języków.
Jakim
mówię językami? Arabsku, polski, jestem palestyński katolik. Mówię arabsku, angielsku, francusku, izraelsku, judaizm, mało italiano, mało spaniol.
I zna pan naszego przewodnika. No bardzo miło pana poznać, bardzo. Specjalnie dla słuchaczy Radia Niepokalanów.
Dobra kawa.
Bardzo dobra.
Bardzo dobra, dziękujemy.
Zdrowa na sercu.
Smacznego.
Dziękujemy. A czy zna pan świętego Maksymiliana Kolbego?
Sankt Maksymilian. Sankt Maksymilian. Sankt Maksymilian.
Kolbe.
No. No, this is Sankt from Poland. Mm-hmm. Polish.
What's the name?
Maksymilian. This is
for me first time. Maksymilian. Here to title for Sankt George. Sankt George. San Antonio, San Joseph, teraz San Charbel.
Charbel.
San Charbel.
No, Jean-Paul.
Jean-Paul, tak. No. Jean-Paul.
No, ale to Święty. Następnym razem trzeba przywieźć informacje.
Tak, żałuję, że nie ma obrazu.
Kto ratuje wciąż, odwraca gniew i pochyla się nad ludem dziś. Krąży nad nim tak jak orzeł nad gniazdem swym. Kto niebieski przygotował dom i zaprasza nas na ucztę swą. W obietnicach swych na wieki wierny jest.